Dzień dobry. Dzisiaj naszymi gośćmi są panowie Krzysztof Wiloch oraz Ireneusz Dzienisiewicz. To są radni miejscy klubu Łączna Sełk. Witamy.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
A wracamy do tematu smrodu, który regularnie zatruwa życie tysięcy ełczan i podełckich siedlisk. Może najpierw wyjaśnienie. Jest tutaj pan Dzienisiewicz, ponieważ dostał informację o odpadach, które od 1 stycznia 2020 roku do 19 marca tego roku trafiły do przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w siedliskach. Od razu zaznaczymy, że nie ma stuprocentowej pewności, że źródłem fetoru jest to przedsiębiorstwo. Jest to jedna z hipotez. A pan Krzysztof Wiloch jest tutaj z nami między innymi dlatego, że to były zastępca dyrektora w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami Ekomazury, a wcześniej uczestniczył w projektowaniu i stworzeniu tego obiektu, prawda?
Może nie tyle w projektowaniu, co w tworzeniu związku, a następnie w kierowaniu zespołem ludzi, którzy mieli za zadanie stworzyć dokumentację, następnie wybudować, oczywiście poprzez wykonawców, zakład i 3 stacje przeładunkowe.
Zanim o tym, co dalej z fetorem, z tym problemem, chociaż problem to chyba mało powiedziane, bardziej pasuje tu już chyba słowo katastrofa. Panowie, czy wy macie jakieś informacje o tym, jak ta dolegliwość wpływa na zdrowie mieszkańców północnych części miasta oraz siedlisk? Chociaż oczywiście jako radni miejscy znacie problem mieszkańców podelskich siedlisk, a więc gminy Ełk, ale no, musicie patrzeć na to jako radni miejscy z perspektywy problemów, które dotyka ełczan. Proszę, pan Ireneusz Dzienisiewicz.
Na wstępie to chciałbym powiedzieć, że wszystkie nasze wypowiedzi dziś mają charakter opinii, charakter pewnych domysłów, mamy swoje tezy, ale jako radni miejscy mamy prawo je wygłaszać. Mówię to dlatego, że prezes Ekomazury lubi pisać pisma, w których na przykład w naszym odczuciu groził jednemu z radnych z klubu Łączy na Sełk, Robertowi Klimowiczowi, więc zastrzegam tą kwestię już na samym wstępie. Jeżeli chodzi o odczucia mieszkańców, ich reakcje, one są powszechnie widoczne, zarówno w przestrzeni social mediów, ale też i w bezpośrednich kontaktach na ulicach, czy też widzieliśmy to na żywo podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Ełku. To są ogromne emocje, bo smród, który zalewa nasze miasto, dotyczy już w tej chwili 15-20 tysięcy mieszkańców, pogarsza komfort życia nas wszystkich. To się wiąże z nieprzespanymi nocami, to się wiąże ze stresem, ze zmęczeniem, które później jest przenoszone na każdy następny dzień funkcjonowania. Więc jak najbardziej uprawnioną jest teza, że ten smród w sposób drastyczny i szybki pogarsza samopoczucie i zdrowie mieszkańców Ełku.
Kończy się czerwiec, za chwilę lipiec, ruszyły wakacje, rośnie temperatura. Macie panowie jakieś sygnały o tym, czy branża turystyczna drży o ten sezon? Proszę, pan Krzysztof Wiloch.
Osobiście nie badałem tego tematu, ale przed wejściem tutaj rozmawialiśmy z kolegą Dzienisiewiczem, że rozpoczyna się sezon, a w zasadzie już się rozpoczął, natomiast jest bardzo duża ilość wolnych miejsc noclegowych w Ełku i okolicach Ełku, ale głównie w Ełku. Czy ma to związek właśnie z tym odorem, z którym się ełczanie zmagają od dłuższego już czasu? Prawdopodobnie tak.
Ten smród obniża także wartość mieszkań w północnej części miasta, chociaż pan Ireneusz powiedział, że ta dolegliwość już wkrada się coraz dalej w miasto, tak?
No, ja mieszkam na Wawelskiej i 2 dni temu centrum miasta bardzo mocno doświadczyło smrodu, już po raz kolejny w tym roku. Natomiast nie chciałbym wysuwać aż tak daleko idących wniosków. Jeżeli problem smrodu będzie nam towarzyszył przez kilka następnych lat, to z całą pewnością wpłynie to na rynek nieruchomości, wpłynie to na wartość mieszkań. Natomiast na dziś to jest temat, który towarzyszy nam od kilkunastu miesięcy. Fakt, że narasta. Niemniej jeszcze nie chciałbym iść aż tak katastroficzne wizje. Wciąż pokładam nadzieję w to, że kto się przytomnieje, będzie miał odwagę wskazać winnych, przyznać się do winy, żeby dla dobra mieszkańców czym prędzej ten temat wyeliminować.
Panowie dostali już tą informację, o którą zabiegali. Wiadomo, co w tym okresie od stycznia 2020 roku do 19 marca tego roku trafiło do zakładu? Jakie są, może inaczej, o co panowie pytali, dlaczego przede wszystkim? Proszę, pan Ireneusz Dzieńsiewicz.
Zaintrygowało mi pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w którym to piśmie WIOŚ wskazał jako potencjalne źródło smrodu zakład Ekomazury. I w tym piśmie pojawiła się informacja o tym, że do Ełku zwożony jest strumień zewnętrzny. Zaintrygowało mnie to i wystąpiłem do prezesa, również też do prezydenta miasta w formie zapytania jako radny o udzielenie takiej informacji. No i ta informacja faktycznie potwierdziła, że zwieziono do nas w ciągu trochę ponad 4 lat 45,5 miliona kilogramów śmieci z 18 różnych powiatów. Takich powiatów z takich miast jak Warszawa, Siedlce, Ostrołęka, powiat białostocki, łomżyński, olsztyński. Krótko mówiąc, no po 250 kilometrów ktoś do nas przywozi śmieci bardzo różnego rodzaju. I tutaj szczególną uwagę chcę zwrócić na śmieci związane z grupą 19. Są to śmieci, które pochodzą z instalacji urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, zaczyszczalni ścieków. W takiej grupie, w takim rozdziale inne niewymienione odpady, znalazło się prawie 9,5 miliona kilogramów. To są setki tirów przywiezione w ciągu 4 lat odpadów. Kompost nie odpowiadający wymaganiom. 455 tysięcy kilogramów. Czy też odpady komunalne, ale pochodzące z oczyszczania ulic. 265 tysięcy kilogramów. To są potężne ilości, tak jak powiedziałem, to są setki tirów, które przez te lata do nas zjeżdżały. No i się zastanawiam, po co my zwozimy śmieci z zewnątrz, spoza związku komunalnego?
Pan Krzysztof Wilok, dlaczego właściwie, pan jako radny, ale też był zastępca dyrektora, jak pan to widzi, no dlaczego zwozić śmieci spoza związku międzygminnego gospodarka komunalna? No bo tak na logikę, skoro w danym okresie czasu przybędzie więcej śmieci, to czas, na jaki został zaprojektowany ten cały obiekt, no raczej się skraca, bo te śmieci nie wyparują.
I na początek powiem, odpowiadając na to pytanie, że mam tutaj mały pewien kłopot. Polegający na tym, że po pierwsze to jest moja fabryka, ponieważ tam pracowałem i praktycznie razem z kolegami, koleżankami, żeśmy budowali tą fabrykę. A więc no, mówić źle o swoim zakładzie nie wypada. Natomiast mam tutaj na uwadze dyskomfort, jaki towarzyszy dla przynajmniej połowy Ełku, dla połowy Ełczan. Dlatego też no, pomimo tej kłopotliwej dla mnie sytuacji czuję się jako radny zobowiązany do zajęcia również stanowiska w tej sprawie. To jest po pierwsze. Po drugie, nie mam dostępu do wszystkich materiałów, do których mógłbym ewentualnie mieć pracując tam, a do między innymi do takich materiałów jak rachunek zysków i strat. Proszę sobie wyobrazić, że ten rachunek jeszcze 2 lata temu był w sprawozdaniu o gospodarce odpadami na terenie związku międzygminnego. Właśnie przez związek taka analiza jest raz w roku robiona. Ten rachunek zniknął. Dlaczego? Mogę się tylko domyślać. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Ponieważ wtedy, kiedy budowaliśmy zakład, kiedy projektowaliśmy realizowaliśmy ten projekt budowy zakładu i stacji przeładunkowych, to był on szyty na miarę. Konkretnie dla 12 gmin, dla 154 tysięcy mieszkańców. I ta liczba też jest nieprzypadkowa, ponieważ należałoby mieć minimum 150 tysięcy mieszkańców, żeby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ale ten zakład był właśnie i cała technologia dostosowana do tych właśnie wielkości. Dlatego też, mając już strumień odpadów, który był w granicach 50 tysięcy ton rocznie, ogółem mówię wszystkich odpadów, które wjeżdżały rocznie do zakładu, do przetworzenia, i już wtedy widzieliśmy, że trzeba naprawdę się gimnastykować, żeby w sposób należyty obrobić technologicznie tenże strumień. A reżim technologiczny, w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z materiałem, mam na uwadze odpady, nieprzyjemnym, zarówno jeśli chodzi o jego strukturę, jak i zapach, Dlatego też trzeba być bardzo ostrożnym przy niedotrzymywaniu reżimu technologicznego. Ja twierdzę, to jest moja opinia, nie stwierdzam faktu, tylko uważam, że po prostu te odpady dodatkowe zostały zwiezione po to, żeby poprawić kondycję finansową przedsiębiorstwa, poprawić, nie wiem, czy maksymalizować zyski, czy pokryć koszty, ale moim zdaniem była to decyzja biznesowa. Natomiast ci, którzy podejmowali tę decyzję, myślę, że nie do końca przewidzieli skutków.
Czy w pana opinii te dodatkowe odpady mogły przerosnąć moce przerobowe?
W mojej opinii na pewno, jeżeli mieliśmy już gdzieś tam, prawda, na styku widzieliśmy, że nie osiągamy czasami technologicznych wielkości przetwarzania zarówno odpadów w sortowni, jak i w kompostowni, że musieliśmy, prawda, skracać okres kompostowania po to, żeby następna partia do kompostowni mogła być przyjęta. Dlatego twierdzę, że tutaj mogliśmy, nie twierdzę, że przesadziliśmy, mogliśmy przesadzić z ilością odpadów wziętych do przetworzenia. Tym bardziej, że na te 45,5 tysiąca ton 45 milionów kilogramów, proszę sobie wyobrazić, prawda, nie bez powodu w kilogramach podaję, bo to, prawda, na wyobraźnię działa, te 45 milionów, to wśród nich były odpady w 77%, które stwarzały te zagrożenie dla, może nie zagrożenie, tylko kłopot dla procesu technologicznego, bo 55% to były odpady zmieszane, a wiadomo, że jeżeli się jechały takie odpady z Polski, to one były sprasowane, a być może, co widziałem na własne oczy, to nie były zwykłe odpady zmieszane. Mówię, że widziałem na własne oczy w roku 2019, kiedy po raz pierwszy się pojawił w naszym zakładzie, a więc no, to był taki materiał, że nie za bardzo moim zdaniem nadawał się do sortowni. A więc 55% to właśnie były takie odpady zmieszane, natomiast 21-22% to były kompost nieodpowiadający wymaganiom i stabilizat. A więc odpad, który już pochodził z procesu, nie u nas wytworzonego, ale czy powinny być karty przekazania odpadów, powinny być karty charakterystyki odpadów tych przyjętych, zapewne są, bo jak znam załogę, to jest zdyscyplinowana w tym względzie. Natomiast no, nie widziałem tych dokumentów, więc nie do końca wiem, jak to wygląda na papierze, jak również jak wyglądało w rzeczywistości. Natomiast no, te 45 milionów kilogramów robi wrażenie.
Co panów zdaniem warto by było zrobić, aby wykluczyć bądź potwierdzić potencjalne źródła emisji fetoru?
Przede wszystkim potrzebna jest odwaga, bo mam wrażenie, że ludziom, którzy mają moc sprawczą, są w zarządach, w radach nadzorczych, brakuje chyba odwagi, żeby zmierzyć się z problemem. Bo mają narzędzia i możliwość szybkiej weryfikacji. To jest pierwsza sprawa, bo w ogóle w tej całej sytuacji, jak na razie, jesteśmy, można powiedzieć, na pierwszym etapie. Wciąż trwa walka o to, żeby ustalić, gdzie jest źródło smrodu. Sprawdziłem podobną, niemalże bliźniaczą sytuację w Katowicach. Tam również kilka lat temu, w okolicach 2018 roku, zaczęło bardzo mocno śmierdzieć. Tysiące ludzi protestowało, były demonstracje, było naprawdę gorąco, jeżeli chodzi o reakcję społeczną. Tam również przedsiębiorstwo szukało winnych, nawet w schronisku dla zwierząt. W końcu znalazł się ktoś, kto przyznał się, ktoś, kto miał odwagę i zaczęto działać. Zła wiadomość jest taka, że efekty przyszły dopiero po jakichś 5-6 latach. Więc tego trzeba w pierwszej kolejności. Odwagi ludzi, którzy mają narzędzia, żeby przyznać się być może do błędu.
A technicznie jak to sprawdzić? Pan Krzysztof Wiloch.
Nigdy myśmy nie mieli do czynienia z takim, prawda, problemem. Wełku pojawia się po raz pierwszy. Natomiast ten problem pojawiał się w niektórych miastach, gdzie narastał podobnie jak u nas. A więc przywołane Katowice. Ja osobiście z kolei rozmawiałem kilka dni temu z Szadukami. To jest podobny zakład utylizacji w Gdańsku i po prostu trzeba skorzystać z ich doświadczenia. Jeżeli oni przez kilka lat walczyli mniej lub bardziej skutecznie, ale oni ten problem znają z autopsji. Na pewno są, przynajmniej tak mi się wydaje, fachowcy, nawet jeżeli to będzie uczelnia i to będzie pod względem naukowym, ale na przykład Politechnika Gdańska prawdopodobnie mogłaby nam pomóc. Mówię prawdopodobnie, bo tam nie rozmawiałem z ludźmi, ale takie miałem wskazanie, gdzie można byłoby zapytać ich, w jaki sposób zidentyfikować źródło pochodzenia. Natomiast na mój chłopski rozum, doświadczenie i wiedzę. Jeżeli sięgniemy do kamery satelitarnej i jeżeli, prawda, spojrzymy z góry i szukamy, prawda, źródła tego odoru, to nie sposób nie zauważyć zakładu unieszkodliwiania odpadów, który to, podobnie jak podobne zakłady, również stwarzają problem gdzie indziej. Natomiast gdybyśmy chcieli z tej samej kamery szukać innych źródeł, no to życzę powodzenia. Bo to, że dron, prawda, wskazał rolnika, który wylewał cysternę, owszem, on to rzeczywiście robił i na pewno to było źródłem smrodu, ale nie tak dużego, nie tak długo utrzymującego się i nie tak, prawda, roznoszącego się na takie odległości. Ja w to nie wierzę. Dlatego też nie mogę powiedzieć w pełnym przekonaniem, że na pewno jest to zło. Ale według mnie jest to zło.
Pan Ireneusz Dzieńsiewicz.
Podobnie też myśli WIOŚ w piśmie, które dostali mieszkańcy siedlisk, które jest to ogólnodostępne w internecie. Ale kontynuując to, co powiedział Krzysztof. Sprawdziłem na tych zdjęciach satelitarnych, jak wygląda w ogóle powierzchnia tych gruntów rolnych pomiędzy zakładem ZUO a osiedlem Tuwima. W ogóle od osiedla Tuwima do kwatery, gdzie składany jest ten cały balast, te wszystkie śmieci gromadzone przez lata, jest 1700 metrów. To bardzo blisko. Po drodze bardzo zmienił się ten teren. Gruntów rolnych jest już tylko 25 hektarów. Tam jest farma fotowoltaiczna, budynki jednorodzinne. Areały rolne się zmniejszały, więc prawdopodobieństwo, że to są rolnicy, jest nieduże. Dodam też, że problem smrodu to nie tylko ostatnie tygodnie. On był w styczniu, on był w lutym, on był w marcu, on był w ubiegłym roku jesienią. Rolnik, no trudno podejrzewać, żeby wylewał jakikolwiek nawóz w styczniu czy w lutym. Więc ja tu przychylam się do tego, co powiedział Krzysztof. Nie mam pewności, ale idę tą samą drogą, co Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i moim głównym podejrzanym jest właśnie, są właśnie Ekomazury.
Jeżeli można jeszcze dodać. Na ten temat dokładnie 7 września ubiegłego roku zadałem pytanie od mieszkańców, a więc mnie jako radnego pytano, więc zadałem pytanie dla pana prezydenta, czy zidentyfikował urząd te źródło smrodu, które się już wtedy miało miejsce, prawda, w północnej części Ełku.
Właśnie, sprawą interesuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, policja, ponoć prokuratura, służby takie jak sanepid, urzędy. A jak śmierdziało, tak śmierdzi. Tymczasem powstała na Facebooku grupa, założyli ją mieszkańcy. Ełk tu śmierdzi, powstała strona internetowa, mapa smrodu. Mieszkańcy czują się opuszczeni i pozostawieni sami sobie. Zbierają na detektor gazu, a za pasem mamy upały. Panowie, mamy nadzieję, że to się skończy?
No, czy ktoś, powiedziałem przed chwilą o odwadze, że tego brakuje, mam wrażenie, niektórym osobom. Nam tej odwagi nie brakuje i musielibyśmy naprawdę kłamać, żeby powiedzieć, że ten problem zniknie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Z doświadczenia innych samorządów, które miały również tak poważne kłopoty ze smrodem w swoich okolicach, pokazują, że to potrafi trwać niestety nawet kilka lat. A to dlatego, że wiele czasu traci się właśnie na te przepychanki i udowadnianie, kto jest winny, a kto nie.
Jeszcze do tego należałoby dołożyć również i to, że ucieczka od przyznania się de facto od odpowiedzialności za ten stan rzeczy nie poprawi na pewno sytuacji. W związku z tym myślę, że zespół prezydencki, pan prezydent osobiście również, dojrzeli już do wniosku, że to nie jest zabawa. Znaczy nigdy na pewno nie traktowali jako zabawy, tylko że to jest już naprawdę poważny problem. A jak jest poważny problem, z takim problemem również walczyły inne środowiska miejskie, to znaczy, że należy się natychmiast za to zabrać i takie jasne światełko w tunelu to jest, ja odbieram to fakt, że miałem telefon z Urzędu Miasta od jednego z kierownictwa urzędu, który jest zainteresowany tymi wnioskami, które mu przedstawiłem. I nie wykluczam, że będziemy wspólnie dalej prowadzili ten temat w sensie identyfikacji, jak również i sposobu podejścia do rozwiązania tego problemu. Ale jestem bardzo ostrożny w optymistycznym postrzeganiu szybkiego rozwiązania tej sprawy.
Panowie, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.